No teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I szybki komentarz na temat relacji polsko-izraelskich po zabiciu polskiego wolontariusza przez siły zbrojne Izraela w strefie Gazy. No i pytanie, jak odpowiadać, jak rozmawiać z Tel Awiwem, bo z jednej strony interesy, a z drugiej strony śmierć obywatela. No i taka reakcja strony izraelskiej, przy której chyba trudno przejść tak po prostu do takich zwykłych relacji politycznych. Jak państwa powinny reagować w tego typu wypadkach?
Polska strona zareagowała właściwie, domagając się też śledztwa w tej sprawie. Zresztą zwróćmy uwagę, że bardzo zdecydowana była postawa czy też reakcja strony amerykańskiej, bo rzeczywiście analiza przebiegu wydarzenia wskazuje, że zachodzi istotne podejrzenie, że mieliśmy do czynienia z ewidentnie celowym atakiem, a więc celowym zabiciem grupy wolontariuszy, wśród których był między innymi obywatel Stanów Zjednoczonych i Kanady, Brytyjczyk, Australijczyk. A więc naprawdę sytuacja, która w dużym stopniu wpisuje się, niestety trzeba to jasno powiedzieć, w takie jasne deklaracje składane już od samego początku, nie tylko przez premiera Netanyahu, ale także przez innych polityków izraelskich. Dość przypomnieć zachowanie prezydenta Izraela, który przecież jasno powiedział, że obciążył winą za konflikt wszystkich Palestyńczyków, czyli wszyscy Palestyńczycy są potencjalnym celem ataku, wszyscy Palestyńczycy ze Strefy Gazy. Więc to jest jakby konsekwencja pewnych decyzji, które sięgają no, historycznie 57 lat okupacji Strefy Gazy. I jeśli byśmy na to patrzyli nie tylko w kategoriach obecnej sytuacji, ale pewnych utrwalonych sposobów postrzegania sprawy palestyńskiej przez społeczeństwo izraelskie, no tutaj widzimy jednak, że istnieje daleko idące przyzwolenie do realizowania tak radykalnej, tak skrajnej wojny, ale także do swoistego zagładzania Strefy Gazy. Konsekwencją tego typu działań jest właśnie atakowanie wolontariuszy. No i ta
Ale atak
sytuacja,
był
która.
celowy, bo wiele osób na to wskazuje, że wojsko Izraela, pewnie też rząd, bo tego typu decyzja pewnie nie tylko od wojskowych zależy. Właśnie, to może jeszcze się cofnijmy. Czy to mogła być pomyłka zwykłego wojskowego, czy to musiała być decyzja także polityczna, że bombardujemy ten konwój?
Pamiętajmy, że wielu polityków izraelskich to są byli żołnierze mocno powiązani z armią. No, Benny Gantz, a więc były minister obrony w tym rządzie Benneta, czyli ten, który poprzedzał powrót Netanyahu do władzy. No, były minister obrony, ale jednocześnie ja przypominam sobie taki zdumiewający obrazek z kampanii wyborczej w 2019 roku, gdzie Benny Gantz, który w swojej historii był także szefem sztabu armii izraelskiej, prezentował w takim spocie swoje dokonania w cofnięciu cywilizacyjnym Strefy Gazy. On w takim filmiku pokazywał wydarzenia ze Strefy Gazy z 2014 roku, kiedy był właśnie ministrem obrony, a wcześniej szefem sztabu. A więc on sam traktował działania swoje zmierzające praktycznie do humanizacji Strefy Gazy jako coś, co miało mu otworzyć drogę do do władzy, drogę do poparcia wśród społeczeństwa izraelskiego, dlatego że no, ta wojna ma ogromne poparcie społeczeństwa izraelskiego i oczywiście w tej chwili tak trochę się pozycjonuje tą wojnę i przedstawia się ją w kategoriach wojny ostatniej szansy dla Netanjahu, to znaczy, że w momencie, w którym wojna zostanie zakończona, to będzie się to wiązało z głową Netanjahu, tym bardziej po tych różnych sytuacjach. No, przypomnijmy sobie rzecz zdumiewającą, bez precedensu. Chuck Schumer, czyli lider większości senackiej, on jest demokratą ze stanu Nowy Jork, ale on jest w tej chwili najwyższą postacią wśród społeczności żydowskiej w tej hierarchii ważności w Stanach Zjednoczonych. I on, przypomnijmy sobie, w połowie marca rzucił hasło, to jest rzecz absolutnie nieprawdopodobna, żeby doprowadzić do usunięcia Netanjahu, a więc żeby Stany Zjednoczone dokonały pewnych działań zmierzających do obalenia Netanjahu. To absolutnie w historii relacji amerykańsko-izraelskich tego typu sytuacja nie ma precedensu, więc to pokazuje pewną skalę napięcia, ale też nieprawdziwy buduje obraz, bo naprawdę to nie jest tak, że Netanjahu sam jeden prowadzi tą wojnę i on tutaj ponosi odpowiedzialność za radykalność tej wojny i on jakby opowiada się za taką bardzo zdecydowanym podejściem do niego i po usunięciu Netanjahu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sytuacja radykalnie się zmieni. Otóż nie zmieni się, bo w istocie jeśli spojrzymy na sytuację wewnętrzną, jeśli spojrzymy na badania opinii publicznej, to praktycznie nie ma żadnej partii politycznej wśród partii izraelskich, która by się opowiadała za państwem palestyńskim. Maksymalnie to, na co idą, to jest mniej więcej to, co gdzieś tam w którymś momencie także było w linii politycznej Netanjahu, no ale żaden z przywódców nie postawi się wbrew też opinii większości społeczeństwa. Ponad 88% społeczeństwa izraelskiego jeszcze w styczniu przeprowadzono takie badania dotyczące akceptacji ilości zabitych po stronie palestyńskiej. Wtedy to było ponad 25 tysięcy, a więc to jest łącznie mniej więcej tyle, ile we wszystkich dotąd konfliktach, a było ich 15, które się toczyły właśnie, jeśli chodzi o Strefę Gazy, jeśli zaczniemy od pierwszego konfliktu. To pokazuje skalę ponoszonych strat przez stronę palestyńską. No i 88% uważa, że działania są adekwatne, a być może nawet za słabe. Jest po prostu pełne poparcie dla bardzo zdecydowanych działań armii izraelskiej. Bo wojna jest przedstawiana jako wojna bez wyboru. Nie ma innej opcji. Tą wojnę trzeba radykalnie zwyciężyć, zniszczyć Hamas i to jest kwestia istnienia Izraela. I tego typu podejście radykalnie dominuje wśród wszystkich obywateli Izraela. Też badano kwestię ewentualnej zgody społeczeństwa izraelskiego. Nie mówimy o politykach na państwo palestyńskie. Przypomnijmy sobie, że przecież osiągnięto już ten punkt krytyczny. No, autonomia palestyńska była właśnie taką formą państwowości. Stopniowo rozbudowano, jeśli chodzi o swoje istnienie, jeśli chodzi o atrybuty państwowości. No i dzisiaj miażdżąca większość, ponad 63% obywateli Izraela jest przeciwnym tego, co już wcześniej zostało jakby społecznie zaakceptowane, czyli dzisiejsza sytuacja, dzisiejsze nastawienie społeczeństwa samego, izraelskiego społeczeństwa jest takie, że ten konflikt trzeba doprowadzić do radykalnego zniszczenia Hamasu, spacyfikowania Strefy Gazy i tutaj nie wydaje się, że istnieje tutaj jakikolwiek spór. Jak Gallant, czyli minister obrony w rządzie Netanyahu, on jest bardziej radykalny od samego Netanyahu. On przecież stwierdził, że już na samym początku, że musi nastąpić całkowite oblężenie Gazy bez prądu, paliwa, żywności, czyli no praktycznie totalna katastrofa humanitarna. To jest jakby główne założenie obecnego ministra obrony. I tutaj, tak szczerze mówiąc, między nim a tym, który ewentualnie mógłby dojść do władzy, Benny Gantzem, czy też ktoś z chociażby Bennett, tutaj nie ma wielkich różnic. Znaczy, byłoby ogromnym skrótem, bo to tak dominuje taki przekaz w opinii publicznej, że ta wojna się toczy dlatego, że Netanyahu walczy o swoje istnienie, dlatego, że no, wojna się zakończy, to po pierwsze intensywnie zaczną być badane kwestie dotyczące 7 października, dlaczego mimo sygnałów ze strony służb rząd nie zareagował odpowiednio. No ale też sprawa korupcyjna wraca i w zasadzie Netanyahu czeka więzienie. Ta kwestia z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nieprawdą jest, iż usunięcie Netanyahu zmieni radykalnie politykę Izraela wobec Strefy Gazy czy wobec Hamasu. Tutaj nie ma takich prostych kalek, a z drugiej strony, no, jeśli obserwujemy propozycję amerykańską, jak wyjść z tego klinczu, no to tutaj też, szczerze mówiąc, nie ma jakichś rozwiązań prostych, łatwych. To, co proponują Amerykanie, to jest proces, na który się muszą zgodzić po pierwsze Żydzi, a po drugie Palestyńczycy, bo jak wiemy, wersja amerykańska, która w tej chwili jest forsowana, ta doktryna Bidena dotycząca Izraela, to jest to, żeby autonomię palestyńską rozciągnąć na Strefę Gazy, czyli jakby wrócić do punktu, w którym byliśmy. Ale to wcale nie jest takie łatwe, bo z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że pozycja Hamasu w Strefie Gazy nie zniknie, nie zaniknie. To widzimy, jak w tej chwili, po pierwsze, nie ma pomysłu, jak rozwiązać ten konflikt, a po drugie, po tych dwóch wydarzeniach, a więc ataku konsulatu irańskiego w Syrii, a po drugie właśnie zabiciu owych wolontariuszy, no konflikt eskaluje i to rzeczywiście tym czynnikiem, który dąży do eskalacji, jest Izrael, bo chce wciągnąć tą swoistą sytuację Stany Zjednoczone. Jak wiemy, Stany Zjednoczone były radykalnym sojusznikiem Izraela na Bliskim Wschodzie. To można powiedzieć, to był ten punkt, przyczółek strategiczny dla Stanów Zjednoczonych. No jak dodamy do tego coś, co spędza sens powiek, a więc ten arsenał atomowy, którym dysponuje Izrael jako rzeczywiście pewien potencjał zdolności do obrony, ale jednocześnie potencjał, który stanowi pewnego rodzaju taki punkt krytyczny, bo coraz bardziej sytuacja ta wpływa na postawę i Arabii Saudyjskiej, ale także i Turcji, a więc poszukiwania własnych rozwiązań atomowych, poszukiwania czy też rozważania ewentualnie oparcia się o własne zasoby atomowe. Więc patrząc z takiej szerszej perspektywy, to wiemy, że ta wojna, gdyby ona się zakończyła krótko, byłaby wojną, którą Stany Zjednoczone byłyby w stanie logistycznie wytrzymać. Natomiast przedłużanie się tej wojny powoduje, że to jest jakby bezpośrednie przełożenie na sytuację Polski, na sytuację flanki wschodniej, na kwestię dotyczącą wojny ukraińskiej, bo po prostu Stany Zjednoczone nie są w stanie, szczególnie dzisiaj, w tej obecnej sytuacji, jeśli zważymy realny potencjał militarny i gospodarczy Stanów Zjednoczonych, prowadzić wojny na kilku kierunkach. poza przecież Bliskim Wschodem mamy zagrożenie konfliktem tajwańskim. Mamy gorące Bałkany, gdzie wyraźnie widać, że tam wręcz strumień ludzi, strumień Rosjan pojawia się w Serbii. To są bardzo często ludzie, którzy wcześniej walczyli w tej wojnie, a więc ludzie z doświadczeniem wojskowym. Jak grzyby po deszczu rosną firmy rosyjskie w Serbii, więc Rosja otwiera sobie potencjalne obszary destabilizacji. I tak szczerze mówiąc, jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiemy, z której opcji Rosja w pierwszej kolejności skorzysta, ale wiemy, że cel Rosji polegający na pobudzaniu kolejnych takich obszarów niestabilności ma właśnie osłabiać wolę Stanów Zjednoczonych, ma osłabiać wolę NATO, ma wymuszać takie myślenie o tym, że trzeba sprzedać Ukrainę w zamian za pewną stabilność, czy bezpieczeństwo, czy też właśnie takie działania, które mają spowodować odzyskanie stabilności tych obszarów, gdzie widzimy po aktywności formacji rosyjskich o przygotowaniach do działań o charakterze terrorystycznym. Widzimy, że ta mapa potencjalnych zagrożeń, ona zwiększyła się, a nie zmniejszyła. No i z tego powodu istnieje ta ogromna presja na Izrael, a ona jeszcze pobudza w społeczeństwie izraelskim radykalizm postaw. Więc kwestia nie dotyczy tylko i wyłącznie ewentualnego wymuszenia, czy też oczekiwania, iż Netanyahu ustąpi z urzędu. Co więcej, w różnego rodzaju stanowiskach artykułowanych przez różnego rodzaju ugrupowania i partie polityczne Izraela, tam nie widać żadnego stanowiska, które by zasadniczo odbiegało od tego, jak artykułuje te główne cele, które w tej chwili stoją przed Izraelem, Netanyahu i jego rząd. I on wcale nie jest najbardziej radykalny w tym swoim rządzie.
Rzeczywiście są tam jeszcze radykalniejsi. Na tej sytuacji opowiadał profesor Piotr Grochmalski, politolog, analityk polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Również dziękuję.